Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Intel zwolni 20% załogi na całym świecie. Jaki ewentualny skutek zwolnień w Polsce? Czy nasi pracownicy będą mieli problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia? Deregulacja nabiera kształtów. Czy w efekcie pomoże łatwiej prowadzić działalność gospodarczą? A Donald Trump chyba wycofuje się z ceł i chce być miły dla Chin. Na ile reputacja USA jako partnera biznesowego legła w gruzach i co się musi zmienić, by ją odbudować. Tymczasem Europa szuka okazji w Chinach, a sprzedaż detaliczna w naszym kraju nadal w dół. Na ile to już trend? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś gościa Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A zaczynamy od światowego podwórka, ale i lokalnego, naszego podwórka tutaj pomorskiego. Intel zapowiada, że zwolni 20% załogi w swoich oddziałach na całym świecie, podaje Bloomberg. Zarząd zamierza usprawnić działanie firmy przez walkę o uszczuplenie biurokratycznej struktury, informuje Business Insider. Tymczasem firma opublikowała wyniki za pierwszy kwartał tego roku i okazuje się, że jest całkiem dobrze, bo wyniki finansowe przebiły oczekiwania analityków. W pierwszym kwartale Intel osiągnął ponad 12,5 miliarda dolarów przychodów, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał 12 miliardów 300 milionów. No i właśnie, ogłasza firma zwolnienia. Okazuje się, że pod koniec ubiegłego roku Intel zgłosił do Urzędu Pracy zamiar zwolnień i może to być w Gdańsku u nas nawet kilkaset osób. Na ile, czy po tych wynikach finansowych, które okazały się znacznie lepsze od oczekiwań, no ale też zapowiedziano jednocześnie cięcia w zatrudnienia, to podobno wpłynęło dosyć niekorzystnie na inwestorów, którzy zaczęli wyprzedawać akcje Intela. Na ile te zapowiedzi zwolnień rzeczywiście mogą być realne i na ile mogą dotknąć tutaj gdański rynek, a jeśli dotkną i jeśli rzeczywiście będzie mowa o kilkuset osobach, a przypomnę, Intel tutaj zatrudnia 2,5 tysiąca osób, na ile to może być problem na naszym rynku pracy i czy ci ludzie znajdą tutaj robotę?
No właśnie,
Szczepan Sakowicz ze środowiska IT.
Jakby, no Intel przespał trochę rewolucję AI, przespał procesory do właśnie do algorytmów AI. Wykorzystała to Nvidia, która postawiła na to dosyć mocno. No i teraz zmienił się im prezes. No są w trudnej sytuacji. Faktycznie przychody przebiły ten konsensus analityków. Rośnie im sprzedaż w segmencie AI, gdzie nie są niestety liderami, tak więc nie rośnie tak szybko jak innym. Wszędzie indziej im spada. No i te 12,5 czy miliarda przychodu jest fajne, ale jest 800 milionów dolarów straty. I żadna firma, jeżeli będzie tracić niemal miliard dolarów na kwartał, nie wyżyje zbyt długo. Tak więc widać, że nowy prezes porządkuje. Jakby wprost nie potwierdza wczoraj zwolnień, ale mówi, że wydatki firmy będzie ograniczał w przyszłym roku, w tym roku o pół miliarda, w przyszłym nawet miliard. No tak więc można czytać między wierszami, że jednak te redukcje prawdopodobnie się wydarzą, bo nie zamkną swoich fabryk, czy nie ograniczą wydatków w inny sposób. Trudno powiedzieć, jak to będzie w Gdańsku. No, w Gdańsku ten oddział ma taką bardzo dobrą renomę. To jest oddział R&D, gdzie nowe technologie są tworzone, gdzie tak naprawdę najinteligentniejsze firmy wychodzą z kryzysu wzrastając, czyli rozwijając sprzedaż, a nie tnąc koszty. Każdy wie, że cięcie kosztów to jest chwilowe i też cięcie kosztów w działach rozwojowych i w działach, które mogą dodać dynamikę i mogą zmienić jakby plany firmy, nie jest najlepszym pomysłem, tak więc no, będziemy musieli poczekać. Tak naprawdę jakiś impact moim zdaniem pewnie będzie, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie porówno tak jak wszędzie indziej. Ale to tylko spekulacje.
Mm-hmm. No, profesor Piotr Dominiak.
Nadal to wygląda tak, że nawet w tych branżach, przepraszam, nowoczesnych technologii, nawet tam, gdzie się podkreśla rolę kapitału ludzkiego, załogi, najłatwiejszym sposobem cięcia kosztów są cięcia zatrudnienia. I to się od lat nie zmienia. Nowy prezes z zadaniem zrobienia czegoś, co by poprawiało wyniki ekonomiczne, no i sięgnął moim zdaniem po takie najprostsze rozwiązanie, czyli zmniejszenie zatrudnienia, a potem się zobaczy, tak? A potem się zobaczy, co z tego będzie. Tak jak tutaj kolega przed chwilą powiedział, Intel przespał pewien moment, teraz musi gonić. Czy to się uda, czy to będzie, czy okaże się to sukcesem? Zobaczymy, tak? No, każda firma przeżywa lepsze lub gorsze czasy, więc też nie, prawda, nie przekreślałbym Intela z góry na podstawie wyników tam stosunkowo jednak krótkiego okresu.
Jeśli chodzi o
Aleksandra Harasiuk.
O branży IT to bardzo dużo się dzisiaj mówi o redukcji zatrudnienia, nie tylko w kontekście Intela, ale różnych innych firm, które stoją przed wielką rewolucją lub również patrzą, jak wygląda świat obrotu i współpracy surowcowej, półprzewodników, a potem również rozwiązań technologiczne. Nie jestem pracownikiem Intela, więc nie zamierzam tutaj komentować tego, co się dzieje w środku. Po wynikach widać, że jest taka polityka prowadzona i są takie zamierzenia do zwolnienia. Jeśli faktycznie jesteśmy w Gdańsku, tym działem R&D, który ma umysły takie, które są kluczowe dla firmy, to nie mamy się o co bać. Natomiast chyba nie tak do końca, dlatego że jeśli chodzi o teraźniejszą politykę obecną rządu, jak również współpracy z dużymi big techami w Stanach Zjednoczonych, to jednak jest to ochrona rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli jakakolwiek będzie decyzja podejmowana, jeżeli nie mamy tutaj kluczowych projektów, to jednak będą chronić zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cały czas nie jest jasne, czy firma chce zachęcać pracowników do dobrowolnych odejść, czy po prostu zwolnić personel. Będziemy się sprawie przyglądać i będziemy oczywiście informować. A teraz domniemanie niewinności podatnika w relacjach z Urzędem Skarbowym, ograniczenie kontroli, a także wymogów stawianych podmiotom na rynku finansowym. To między innymi znalazło się w ponad 100 pomysłach przekazanych przez inicjatywę Sprawdzamy, kierowaną przez Rafała Brzoskę i przyjętych do realizacji przez rząd. Pakiet deregulacyjny, bo o nim mowa, będzie procedowany w Sejmie po wyborach prezydenckich. Znalazły się tam też propozycje dotyczące uproszczenia życia zwykłych obywateli. Zatem deregulacja powoli nabiera kształtów, chociaż może wcale nie tak powoli, jak się wziął za to pan Rafał Brzoska. Chciałam państwa zapytać, na ile te propozycje, które już znamy, to ewolucja, na ile rewolucja i czy tego spodziewali się przedsiębiorcy, ludzie związani z gospodarką, w ogóle cała branża gospodarcza?
Ja myślę, że tak, że to jest fajny kierunek, nawet super kierunek. Myślę, że rewolucja to nawet źle jest rewolucja. To powiedzmy musi być ewolucja do pewnego stopnia, bo jednak nie można tej maszyny urzędniczej odłączyć i to jest ewolucja i do tego jeszcze bardzo powolna. Na przykład moja firma współpracuje z rządem brytyjskim i oni w 2011 zaczęli rewolucję cyfrową i na tym etapie są około 50% procesów tych rządowych jest cyfrowe, a te 50% pozostałe ciągle jest manualne, ale te departamenty, które używają rzeczy właśnie cyfrowych, to nawet mają redukcję 30-40%, jeżeli chodzi o urzędników, którzy wcześniej tym się zajmowali, co moim zdaniem jest świetnym wynikiem. No oczywiście Brytyjczyków ostatnio taki pewien problem mają przed sobą, że tam dosłownie połowa wakatów IT rządowym jest nieobsadzona, bo pomimo kryzysu IT, no ciągle jeszcze rząd płaci za mało. Ja myślę, że to jest taki argument właśnie kadry, który może za mało jest obecny, ale musimy zmienić tą mentalność, że nawet w czasach takiego spowolnienia w IT różnica płac w strefie rządowej jest ogromna względem sektora prywatnego, a jednak to najlepsze kadry, menadżerowie, architekci, którzy pchają te rzeczy do przodu. W każdym razie wracając do tych ustaleń rządu, mi wszystko, co tam jest, się podoba. Bardzo podobały mi się rzeczy związane ze zrównaniem praw dokumentu elektronicznego z dokumentem papierowym. To jest bardzo ciekawe. Podoba mi się też ta regulacja, że jak dodajemy coś, to wyrzucamy też coś, bo jesteśmy przeregulowani, jest zbyt dużo tego. I też mi się podoba fakt taki, że no miejmy nadzieję, że po wyborach prezydenckich zrobimy to w sposób ustawodawczy, gdzie to będą ustawy, gdzie to będzie ewolucja, gdzie widać, że jest dialog społeczny, że widać, gdzie powiedzmy 40% tych pomysłów jednak nie przeszło, że każdy ma prawo się wypowiedzieć, a nie robimy właśnie w stylu Muska i Trumpa, gdzie to wszystko jest tak, za przeproszeniem, na pałę robione, wszystko jest przez rozporządzenia wykonawcze, gdzie za 2 tygodnie okazuje się, że to było głupie, niezgodne z konstytucją i tak dalej. Tak,
albo więc sądy pouchylały.
Dokładnie. Tak więc to wszystko tak pod publiczkę i nagle te ogromne miliardowe oszczędności nagle znikają ze slajdów, bo się okazało, że to nie jest takie proste. Tak więc ja bym sobie taką przyspieszoną, gdy będzie to przyspieszona ewolucja, gdzie idziemy do przodu, gdzie powoli to robimy przy konsensusie i inteligentnie, myślę, że to jest najlepszy sposób. Niestety to potrwa latami.
No właśnie, a deregulacja, czy lepiej może byłoby zastanowić się i zacząć pisać to całe prawo gospodarcze od nowa i uporządkować to jakoś od początku?
Za mojego życia takich akcji było troszkę, tak? Żadna z nich nie zakończyła się specjalnie takim spektakularnym sukcesem, a jeśli nawet to na krótką metę, a potem ta narastało, prawda? Więc oczywiście, tak jak wszyscy pewnie kibicujemy temu zespołowi, bo wszyscy chcielibyśmy żyć w systemie, który jest prosty, zrozumiały, klarowny. Natomiast ja się trochę, muszę powiedzieć, przestraszyłem, jak przeczytałem, że już po stosunkowo krótkim okresie działania tego zespołu jest, prawda, 120 ustaw przygotowywanych. No to cholera, myślę, że to nie jest, muszą być dobre ustawy wszystkie, tak? No nie można, zgoda, to nie jest może na kolanie, nie przesadzajmy, ale to jest naprawdę długi proces, więc patrzę na to bez wielkiego entuzjazmu, chociaż z nadzieją.
Ja takie 3 przykłady z życia, z ostatnich obserwacji, z ostatnich dni zresztą, z Europejskiego Kongresu Gospodarczego z Katowic w tym temacie. Pierwsze to wydawnictwo specjalne tegoż organizatora na podsumowanie 25-lecia naszej gospodarki. Pan Marek Piechocki z naszej dużej korporacji LPP wypowiada się tam a propos właśnie deregulacji i mówi o tym, że my jesteśmy mistrzami w tym, jak prawo unijne zostaje wprowadzane, w tym, żeby dalej regulować, i my jesteśmy bardziej święci w tym, żeby wprowadzać więcej i więcej. Więc jest na pewno coś do zrobienia. Pan profesor Kołodko mówi o tym, faktycznie skonsolidować administrację, zrobić jedno ministerstwo gospodarki. Znowu, kolejna uchwała, która została przyjęta przez ten rząd 11 lutego o promocji gospodarczej Polski na następne lata, to jest zaangażowanie 14 różnych instytucji administracji publicznej tylko i wyłącznie dla wybranych 15 sektorów. Nikt nie wie, jakie zadania konkretnie te instytucje powinny działać. Wszyscy są w chaosie, minister z zaangażowanych po pachy. Natomiast z mojego punktu widzenia, ja pisałam w listopadzie przez jednego z posłów tutaj z Pomorza zapytanie poselskie, dlatego że był to poseł z koalicji. i skierowaliśmy to do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Chodziło o uprawnienia rzeczoznawcy jubilerskiego, w tym bursztynnictwa. Jest to nieregulowane, jest wolny rynek. Ministerstwo odpowiada, nie potrzeba. Rynek jubilerski w Polsce jest warty 650 milionów złotych na dziś. A udaremniony przemyt w latach 2015-2023 tylko i wyłącznie bursztynu to jest 18,5 tony. Licząc po średniej cenie jakiejś tam zaniżonej, to jest 130 milionów, czyli to jest roczny budżet oddziałów ratunkowych u nas w Polsce. I proszę sobie wyobrazić, na granicę teraz może pojechać pan, pani, państwo, możecie jechać, dlatego że uprawnienie u nas rzeczoznawcy jakiegokolwiek to jest zrobienie sobie pieczątki bez żadnych papierów, szkolenia, niczego. To jest przerażające, że wydajemy tyle pieniędzy i nie jesteśmy w stanie takich rzeczy na poważnym poziomie robić.
Czyli trzeba by uregulować.
Są rzeczy, które trzeba uregulować w naszym własnym interesie, dlatego że decydenci podejmują jakieś decyzje i głosują w naszym, w naszym imieniu, ale nie w naszym interesie. Jeżeli do nas trafi jakikolwiek biżuteria, czy muzeum zakupi jakiekolwiek rzeczy i wyda na to miliony z naszych podatków, i kto oceni, że to jest prawdziwy bursztyn?
No więc dwie tendencje cały czas jednak się ścierają, prawda? Znaczy widzimy, tak jak pani tutaj mówi.
Są obszary, które trzeba
uwolnić, a są obszary, na których trzeba jednak coś tam uregulować.
Tak? Chronić wartości, być na poważnym poziomie, konkurować odpowiedzialnie, tak? No, o tym przecież jest nasza gospodarka.
Wśród propozycji bardzo oczekiwane domniemanie niewinności podatnika, które teoretycznie w naszym prawie jest, no ale jakoś nie jest praktykowane. Czy jeśli jeszcze raz znajdzie się w ramach deregulacji zapis konkretny, że jest domniemanie niewinności podatnika, to myślą państwo, że praktyka za tym pójdzie?
Nie znam systemu prawnego ani sędziów.
Tak, no bo papier wszystko ścierpi, tam sobie możemy
ponapisać. Ja już mówię o urzędnikach. Proszę, panie profesorze.
Nie, no myślę, że samo napisanie, czy zadeklarowanie na papierze, że tego domniemania niewinności, no absolutnie nie wystarczy. No to jest praktyka. Tutaj życie codzienne, które no jest mocno pogmatwane.
No, ewolucja dokładnie, tak. Prawda? To jest kultura pracy.
Tak jest.
Znaczy
tak.
Ja muszę przyznać, ostatnio mam pozytywne doświadczenia, jeżeli chodzi o sądy, urzędy skarbowe, gdzie
się
można...
dużo zmieniło na plus.
I właśnie, ale to nie przez to, że ktoś napisał coś, prawda? Tylko tak. Po prostu ci ludzie współpracują, można zadzwonić, można porozmawiać, ktoś wyjaśni, ktoś jest cierpliwy, docenia to, że ja jako podatnik chcę się czegoś dowiedzieć, że sam wypełniam te PIT-y, że chcę zrozumieć i tak dalej. Że używam usługi elektronicznej. Nie szkodzi na pewno, jeżeli to jeszcze zostanie przypomniane, ale to myślę, że tutaj się zgadzamy, że to jest bardziej kwestia takiej kultury, która latami się wyrabia, prawda?
No niekoniecznie, bo jeszcze jest prawo, tak? Jeżeli prawo stanowi, że trzeba zająć rachunek bankowy danej firmy, tak? No to urzędnik pomimo chęci i różnej interpretacji ma związane ręce, tak? Może jakokolwiek negocjować, natomiast no niekoniecznie może to zrobić, a w takim wypadku, no niestety firma jest zablokowana.
No, ale jeżeli urzędnik z Urzędu Skarbowego, zanim zajmie mi ten rachunek, czy zrobi coś innego, znajdzie mój telefon i przedzwoni do mnie na 2 minuty, gdzie sobie wyjaśnimy to, ja szybko to skoryguję, czy zrobię przelew, czy coś tam i on nie będzie musiał to robić, to ja myślę, że to jest z korzyścią dla każdego wtedy.
Jeżeli.
No to jest
dobrze,
inne podejście.
Dobrze, że powiedział, że jeżeli.
No, to jest właśnie ta kultura pracy, tradycja, przyzwyczajenia i tak dalej, i tak dalej.
No, bardziej partnerska, a nie egzekwująca, prawda? Że tak jest prawo i nie obchodzi mnie i tak dalej.
Czyli możemy powiedzieć, że się powoli sytuacja zmienia i nie ma takiego polowania na podatnika i szukania dziury w całym, żeby tylko się
wykazać.
Każdy
ma swoją perspektywę i to, czego szuka, to znajduje. Moja perspektywa jest taka, że ostatnie te moje doświadczenia odpukać, nie? Były pozytywne.
No to tą pozytywną częścią i wypowiedzią zakończymy pierwszą część. Aleksandra Harasiuk, profesor Piotr Dominiak, Szczepan Sakowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Do deregulacji jeszcze za chwilę wrócimy, porozmawiamy o tym, co się może zmienić dla zwykłego Kowalskiego, a poza tym także o bałaganie w związku z wojną celną. Nakładamy te cła, to znaczy Stany Zjednoczone nakładają cła teraz, mówią, że chcą być miłe dla Chińczyków i może te cła obniżą, a niektóre w ogóle całkiem znikną. Porozmawiamy za chwilę o tym.
Ludzie i pieniądze.
A w studio przypomnę goście: Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. I wracamy do deregulacji, ale teraz o propozycjach, które mogą mieć wpływ na zwykłego Kowalskiego. I tutaj na przykład jest mowa o integracji systemów danych, które istnieją w administracji publicznej, licznej, czy też w ochronie zdrowia, bo często mają państwo do czynienia z taką sytuacją, że idziecie gdzieś do jednego urzędu i musicie przynieść swoje dane, a w sumie te wszystkie urzędy jakieś systemy mają i te dane nasze tam funkcjonują, ale niestety, kiedy pójdziemy do innego urzędu, trzeba znowu przynieść swoje dane, a może jeszcze dodatkowo jakieś inne dane. I to jest dosyć stresujące, denerwujące, bo już te dane gdzieś tam nie jeden raz podawaliśmy. I myślą państwo, że no, potrzebna była deregulacja do tego, żeby ktoś wpadł na pomysł, że należy te systemy zintegrować.
No to być wyregulować znacznie, raczej niż zderegulować.
Tak.
Tak myślę. No to jest,
profesor Piotr Dominiak.
To jest potrzebne, to jest konieczne. Natomiast widzimy, że to nie jest łatwe. Akurat tego chyba nie oczekiwałbym od tego zespołu, bo ten zespół jednak wyraźnie jest ukierunkowany na działania takie upraszczające życie przedsiębiorcy w pierwszej kolejności. I słusznie, bo nie wszystko trzeba na nich zwalać.
Mhm. Znaczy,
Szczepan Sakowicz.
Jakby ten zespół sporo przedłożył dalszych usprawnień i nowych funkcjonalności do aplikacji mObywatel. I ja myślę, że to kwestia integracji różnych systemów jest dosyć mocno obnażona, jak wchodzimy do tej aplikacji i widzimy, co możemy zrobić, co nam nie działa, a co nam działa i co jeszcze byśmy chcieli wiedzieć. Nie? Co mamy recepty, fajnie one działają, ale może byśmy chcieli jeszcze więcej wiedzieć i to jest jakby... Moim zdaniem to jest dobry pierwszy krok, bo to pokazuje, że my jako użytkownicy potrzebujemy tego, a tego nie ma. Faktycznie zgadzam się z panem profesorem, że to nie jest deregulacja, to jest po prostu integracja systemów, która jest prosta technicznie. Znaczy jest skomplikowana, ale jest do zrobienia. Sztuczna inteligencja ostatnio potrafi przeczytać, oznaczyć bazy danych i tak dalej. No problemem są ludzie, dlatego że każdy ten system to jest jakieś ministerstwo, gdzie tam Mojsze jest bardziej moje i ja wiem, jak to działa. Bardzo często integracja obnaża fakt taki, że system danych czy sposób konstrukcji danych jest zły, albo zdarza się nam, że firmy, zespoły, unity nie współpracują z nami, bo oni wiedzą, że to, co oni mają, jest nieciekawe i tak naprawdę jak my chcemy się z nimi zintegrować, wziąć ich dane, to będzie mnóstwo pracy dla nich, żeby posprzątać te ich własne podwórko. Ale ja myślę, że to jest nieubłagane i właśnie bardzo fajnie, że jest ten obywatel, że jesteśmy świadomym społeczeństwem, chcemy usług cyfrowych i otwarcie zapytujemy, dlaczego te dane nie są i to jest taka presja, żeby po prostu te ministerstwa, te organizacje w jakiś tam sposób poprawiły to i się zintegrowały.
Mhm. Czyli raz jeszcze wracamy do takiego podsumowania, skonsolidować administrację i ją odchudzić.
Jeszcze wracając do tego, co może zyskać Kowalski, umawianie i odwoływanie wizyt lekarskich w jednej aplikacji Państwowej Ochrony Zdrowia, a to podobno może mieć taki wpływ, że skrócą nam się i to bardzo mocno skrócą się kolejki oczekiwania do lekarzy specjalistów, ale tutaj czynnik ludzki, to od nas będzie też zależało, czy my odwołamy te wizyty.
No to jest gigantyczne właśnie w Wielkiej Brytanii. Ma NHS App, stworzyliśmy taką właśnie aplikację, gdzie To jest kwestia, faktycznie, ktoś może, jak to się mówi brzydko, olać to i nie może pójść i tego nie zrobi, ale z drugiej strony, jak ktoś chce odwołać i na przykład w Wielkiej Brytanii były takie akcje, że ktoś na przykład czekał godzinę na infolinii, żeby tylko powiedzieć, przepraszam, nie mogę tak, tam być. To jest bezsensowne, bo 90% ludzi po prostu odpadnie. A jeżeli ktoś może wejść do aplikacji...
To nie trzeba w Wielkiej Brytanii szukać, u nas też będziemy godzinę czekać na infolinii.
Dokładnie, jak możemy wejść w apce i ona jeszcze nam z rana przypomni, wyślij SMS-a o treści odwołaj, nie? Nie możemy iść, myślę, że 80% osób wyśle tego SMS-a, bo szkoda tracić, szkoda blokować miejsce komuś innemu.
Natomiast te systemy muszą być proste, bo społeczeństwo się starzeje, coraz więcej starszych osób jest, które no, nie nadążają za tymi zmianami takimi technologicznymi, mają kłopot, boją się tych nowych rozwiązań, więc wszelkie propozycje upraszczające systemy no, są pożądane.
No i przepraszam, i jeszcze jedna ważna rzecz, sprawa dla niepełnosprawnych i ja tutaj powiem bardzo obrazowo, niepełnosprawny nie będzie musiał chodzić na komisję w kółko raz na jakiś czas, żeby udowadniać, że nie odrosła mu ręka, no, której nie ma. Także, bo to do tej pory rzeczywiście, no, to było uwłaczające. Zmieniamy temat, zaglądamy za ocean. Biały Dom rozważa znaczne obniżenie ceł na import chińskich towarów w celu deeskalacji sporu handlowego z Chinami, podał w środę Wall Street Journal. Według źródeł dziennika cła mogą spaść ze 145% do 50-60%. 5%, a na niektóre ważne rzeczy, no prawdopodobnie jak na metale ziem rzadkich, to nawet spadną o 100%. Sam Trump powiedział, że zamierza być miły dla Chin i nie będzie z nimi twardo grać. No i mamy teraz taką sytuację, że a cła podnosimy do góry, ale podnosimy jeszcze więcej. Na to reaguje giełda amerykańska, a giełdy azjatyckie. W ślad idą za tym giełdy europejskie, gdzie notowania akcji mocno spadają. W Stanach Zjednoczonych, co się dzieje, rzecz niespotykana z obligacjami, bałagan i rzecz niebezpieczna, bo obligacje uważane państwowe dotąd za najbardziej stabilne, tutaj już stabilne nie są. Potem, jak się okazuje, że amerykańscy przedsiębiorcy i konsumenci tracą na cłach nałożonych przez Donalda Trumpa. Taki prosty przykład to są iPhony, które są produkowane w Chinach. No i teraz 145% ceł na takiego iPhona. No to się nagle okazuje, że jego cena z $300 rośnie do 1000 i więcej. I zwykły amerykański zjadacz chleba sobie nie kupi własnego amerykańskiego przecież iPhone'a. No to teraz w odwrotną stronę postępujemy. No to będziemy te cła obniżać, a giełdy dalej szaleją, to na całym świecie. Jedni ludzie tracą, inni, którzy są wtajemniczeni w to, że może cła zostaną nałożone albo zostaną odjęte, no to sobie zarabiają, jak mają wcześniej informacje o tym, że tak się dzieje. No i chciałam państwa zapytać, na ile reputacja Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera biznesowego. Czy ona legła w gruzach i jak to w ogóle na cały światowy handel rzutuje?
Ja ostatnio wraz z zespołem różnych osób, które są bardzo aktywne na rynku, pracujemy nad konstrukcją marki Polski, nad definicją, wprowadzenie pewnych regulacji i tak dalej. I cały czas się zastanawiamy, co tą marką jest. Natomiast wczoraj bardzo w temacie ceł i polityki rządu Trumpa wypowiedział się prezes funduszu hedgingowego, czyli tam, gdzie są money, profity i te wszystkie inne rzeczy, gdzie bardzo jest ważny, gdzie wspomniał tak, że na rynkach finansowych żadna marka nie może się równać z marką amerykańskich papierów skarbowych, siłą dolara oraz wiarygodnością kredytową amerykańskich papierów wartościowych. I w tym momencie te cła wprowadzone przez administrację Trumpa zachwiały wiarą w biznes, zachwiały marką Ameryki. Nagle się okazuje, że kraje BRICS mogą przyspieszyć działania, żeby odejść od rozliczania transakcji w dolarach. żyjemy dzisiaj nie w takim świecie, powiedzmy, bilateralnym USA i Chiny, czy dawniej Rosja, tylko już bardziej podzielonym. Nadeszła epoka multilateralizmu i trzeba się dogadywać przy transakcjach. I okazuje się, że produkcja jest rozproszona pomimo globalizacji. Wszyscy jesteśmy w jakichś łańcuchach dostaw i kwestia jest tego, że dzisiaj amerykański najbiedniejszy obywatel kupuje więcej dóbr niż usług, czyli jego dotkną te cła importowe. Niestety, jeżeli zaczniemy rozmawiać. To, co z naszej perspektywy jest ważne, jesteśmy w Unii Europejskiej, ważne jest zachowanie 27 krajów i naszej polityki, jak my odpowiemy na te cła i z drugiej strony, żebyśmy nie dali się podzielić, żebyśmy nie zaczęli teraz rozmawiać bezpośrednio. Wielka Brytania, to wiadomo, jest poza, ale Francja, Niemcy, Polska, żeby każdy z krajów nie zaczął negocjować na własną rękę, bo być może to nas osłabi, szczególnie przy takiej ilości mieszkańców Europy.
Ja nie będę udawał, że wiem, o co chodzi Trumpowi, jaka jest jego wielka gra, do czego on zmierza. Nie? Ja mam nadzieję, że on wie, albo Musk wie, albo ktoś inny wie. Dla mnie to jest świetny spektakl. Miejmy nadzieję. Znaczy, no, czasami jak sobie racjonalizuję, to myślę, że po prostu jako nowy prezydent chciał przyjść i uderzyć mocno w stół i pokazać, że może. Nie? I od teraz, że będzie już bardziej rekoncyliacyjny i od teraz no właśnie te obrazy, jak wychodzi i mówi, no Chińczycy mają za duże cła. To są za duże cła. No, ciężko im. Pomóżmy tym Chińczykom. A sam dwa tygodnie temu podpisywał umowy, które te stuparoprocentowe cła nakładał. Tak więc dla mnie to jest dobry show amerykański w najlepszym stylu. No miejmy nadzieję, że jednak to w taki sposób nie nadszarpnie tej amerykańskiej reputacji faktycznie bardzo, bardzo wysokiej, że to jedno jest Trump, drugie to jest Ameryka. Ale z drugiej strony, no to też jakby... Ja widzę sporo takich sensownych działań, gdzie Trump bardzo otwarcie mówi o tym i poprzez te cła dosyć opacznie, że no dlaczego Apple i inne firmy nie mają wyjścia i mogą tylko w Chinach produkować, nie? Dlaczego nie mogą wrócić do Stanów? Dlaczego Europa nie przeznacza pieniędzy na zbrojenia, tylko liczy na Amerykę? Już się Europa powoli musi jakby nadrabiać i te rzeczy.
Ale to jest w tyle głowy, jeśli niech przeznacza pieniądze na zbrojenia i kupuje naszą amerykańską broń.
Bo mamy najlepsze zbrojenia. No właśnie, no, to jest jednak biznesmen. Nie? Moim zdaniem to jest takie, no, trochę rzut monetą, ta jego polityka, bo może, bo absolutnie nikt nie jest niezagrożony. Czy uda się to przekuć w jakiś taki ład gospodarczy, nowy, światowy, po tym całym zamieszaniu? Nie wiem, bo to już chyba taka jest mniej mocna strona Trumpa, żeby jednak godzić, bo bardziej on lubi wymachiwać tutaj rewolwerem i wymachiwać tymi swoimi executive orderami. Trudno powiedzieć.
To znaczy, ja jednak bym chyba oddzielił wizerunek Ameryki, gospodarki amerykańskiej, wizerunek Trumpa i jego administracji. Oczywiście to się ze sobą łączy w sposób taki oczywisty, ale jednak Trump, miejmy nadzieję, nie zniszczy reputacji gospodarki amerykańskiej jako gospodarki bardzo silnej, innowacyjnej, sprawnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, oczywiście nikt z nas nie wie, co on ma na myśli. Ja sądzę, że on przypuszczał i może nadal przypuszcza, że da się działać na arenie międzynarodowej w skali takiej światowej, tak jak na, prawda, handryczeniu się o jakieś tam drobne biznesy na rynku nieruchomości, co pewnie mu nieźle wychodziło do tej pory.
Też nie.
Ale to jest... No właśnie, nawet nie. No więc,
miał wsparcie ze wschodu tutaj, podobno.
No ale tutaj ma teraz ogromną siłę, tak? I on moim zdaniem cieszy się, że ma tą siłę, bawi go to, ale to jest cholernie niebezpieczne. No to teraz to, co on robi, że chce być miły
dla Chin,
to mi się zawsze przypomina takich moich dwóch kolegów, którzy jeden drugiemu wypijał mleko, jak jeszcze przynosili pod drzwi nam. No i ten, któremu wypijał mleko, no bardzo tam się oburzał, a on mówi, dobrze, to teraz będę ci wypijał tylko połowę butelki.
Tak, tylko że kwestia dzisiejszych zabaw w cudzysłowie i show, które obserwujemy, że jest jakoś sensowne, to w ogóle nie ma sensu w kontekście konkurencyjności z 300 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych, 500 milionów Europy, natomiast miliardy w Azji. Z osobami, z inwestorami z Chin, którzy kupują obligacje amerykańskie, się nie żartuje. Nie robi się takich rzeczy, tak? Więc na pewno jest walka o surowce, bo to już wiele książek na ten temat powstało. A Grenlandia i Panama też nie były przez przypadek wspominane w tej rozgrywce. Jeżeli chcą wywołać wojnę z Chinami, no to trzeba również spojrzeć na to, że Indie nie pójdą w ten deal, nie poprą Stanów Zjednoczonych. To są jednak dwaj sąsiedzi, którzy dzisiaj budują bardzo silną potęgę i ja bym patrzała w tych całych rozgrywkach jednak i stawiałabym i apelowałabym do naszych polityków, żeby zachować wspólny front unijny, a z drugiej strony, żeby również patrzeć na Daleki Wschód, dlatego że tam się dzieją dzisiaj potężne rzeczy.
No i właśnie, Chiny zapowiedziały, że są gotowe do współpracy z Unią Europejską, uwaga, na rzecz obrony zasad międzynarodowego handlu i Światowej Organizacji Handlu. Co więcej, dziennik South China Morning Post ujawnił, że unijni przywódcy planują w lipcu szczyt z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Pekinie. A rzecznik Rady Europejskiej rzeczywiście potwierdził, że Bruksela pracuje z Chinami nad ustaleniem daty spotkania. Europa szuka okazji, Unia Europejska?
Świat się na pewno zmieniał i to, co tutaj pani przed chwilą powiedziała, centrum gospodarcze świata przesuwa się na wschód, to do tego nie ma wątpliwości. I ja się uśmiechnąłem tutaj, jak pani czytała o tym, że Chiny są zwolennikiem wolnego handlu. No, jeszcze niedawno, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, prawda, za wolnym handlem przede wszystkim opowiadały się Stany Zjednoczone, bo miały przewagę, tak? Bo miały przewagę. Dzisiaj tą przewagę tracą, w związku z tym wdają się w wojny celne, a Chiny dzisiaj mogą dyktować swoje warunki. Świat już nie jest taki jak 50 lat temu czy 60 lat temu, gdzie gospodarka amerykańska rzeczywiście dominowała. Dzisiaj tak nie jest. Świat bez gospodarki amerykańskiej może sobie dać radę, może mieć z tego powodu duże kłopoty, tak? Ale może żyć.
No i przypomnijmy, że Chińczycy są rzeczywiście największym wierzycielem Stanów Zjednoczonych. Jest. Oni tych, i tutaj pani prezes wspomniała, mają najwięcej amerykańskich obligacji i jak będą chcieli zmasakrować dolara, to zrobią jednym pstryknięciem palca. Także no, bardzo ciekawie wszystko to się przedstawia. Zobaczymy, czy dojdzie do handlowego zbliżenia Unii z Chinami. A jeśli by doszło, no to w jaki sposób, co powinna na co zwrócić uwagę Unia Europejska, żeby wyjść na tym dobrze, żeby nie być tylko tym rynkiem zbytu dla chińskich towarów, coraz lepszych zresztą, żeby zmienić tutaj świadomość ludzi, którzy uważają, że Chińczycy robią tandetę i byle co. Nie, to się bardzo zmieniło, zresztą niedługo zobaczymy to na ulicach, coraz piękniejsze auta, to te chińskie i bardziej nowocześnie wyglądające.
Ja mam tylko jedno zdanie, jedną receptę, jedną prośbę. Zmniejszmy wydatki u nas na zbrojenia, a zwiększmy na R&D, na badania, na innowacje. Przepraszam.
Tak, ale to jest dzisiaj nierealne.
Oczywiście, że jest realne. Oczywiście, że jest realne.
No chyba, że na te badania i rozwój w ramach wojskowości, co może...
Absolutnie to nie jest konieczne.
I wojsku pomóc i potem przerzucić się na stronę cywilną.
To jest politycznie, to oczywiście miałoby sens, naturalnie, że tak, ale to jest politycznie w ogóle nie do wyobrażenia najbliższej perspektywy.
Ja tam po polsku lubię mówić, nie chcę po rosyjsku mówić, tak więc trzymajmy te wszystkie czołgi i koreańskie haubice i tak dalej. W każdym razie wracając do pytania.
I wspierajmy przemysł europejski,
jak najbardziej. A myślę, że pomysł R&D i wojsko jest bardzo ciekawy, tak nawet patrząc na Ukrainę, chmary dronów i ten całe zbrojenie elektroniczne i tak dalej. To wszystko weszło trochę od przemysłu zwykłego, ale myślę, że teraz rozwinięte dla wojska spokojnie można używać do zastosowań cywilnych. A propos pani pytania o Unię Europejską i Chiny, nie ma prostej odpowiedzi, bo faktycznie Chińczycy przez ostatnie 15 lat, no, powiedzmy wprost, kopiowali to, co niemieckie, brytyjskie i inne firmy robiły w Chinach, produkowały. I za sekundę wyrastała taka sama firma dwie ulice dalej i stawała się światowym liderem. Tak więc szczerze to jako Unia Europejska nie mamy zbyt wiele do zaoferowania. Oczywiście dla Niemców, Francuzów i innych liczy się rynek zbytu w Chinach, bo te dobra europejskie są jako luksusowe, ale myślę, że musimy być bardzo, bardzo uważni, bo Chińczycy coraz bardziej wykupują europejskie firmy, Chińczykom się chce.
Świetnie wykształceni, coraz lepiej.
Dokładnie, bardzo ambitni. Nawet takie historie, jak czytałem w Paryżu, że większość kafejek, gdzie trzeba siedzieć do ostatniego klienta, zaczyna mieć chińskich właścicieli, bo im się chce siedzieć, a Francuzowie nie bardzo. Tak więc musimy być bardzo ostrożni, bo w tym tak naprawdę nie chcemy, żebyśmy się stali miejscem, gdzie nie mamy swojej własnej produkcji, czy przemysłowej, czy zbrojeniowej, czy żywności, że wszystko przyjeżdża z Chin, bo nie zyskamy na tym jako Europa.
Znaczy Chiny oczywiście poszły tą drogą, którą wcześniej szła Japonia, później Korea Południowa. To jest ten model, prawda, który został sprawdzony, tylko że skala jest dużo, dużo większa i możliwości chińskie. Unia Europejska będzie w trudnej sytuacji, ponieważ no, musiałaby zaproponować coś niezwykle atrakcyjnego dla Chińczyków i znalezienie takiego coś no, jest kłopotem. Jest kłopotem.
A moimi i Państwa gośćmi, ponieważ czas nam się już skończył i nie porozmawiamy więcej, byli dziś Aleksandra Harasiuk, prezeska Hevelius Dubajsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego, profesor Piotr Dominiak, ekonomista, wykładowca akademicki, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem w poniedziałek 5 minut po godzinie 10. Gościom i słuchaczom serdecznie dziękujemy. Udanego, spokojnego, słonecznego weekendu.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.